Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia w naszym studiu Jan Świrepo, radny Sejmiku Lubuskiego, kandydat do Sejmu PSL Koalicji Polskiej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Porozmawiamy na temat wyborów, ale także na temat tego, czym zajmuje się obecnie Sejmik Lubuski, czym żyje nasze województwo. Zacznijmy od polityki. Wystartowała już oficjalnie kampania wyborcza. Znamy listy. Z numerem pierwszym na listach koalicji PSL, Koalicji Polskiej, Jolanta Fedak. Ona będzie liderką. Pan otrzymał numer 2 startowy.
Tak. No, trzeba przyznać pewien podział północ-południe i zawsze jest tak, że większość, pierwsza jedynka zawsze jest po stronie tej południowej, dwójka. No ja trochę z obowiązku przyjąłem startowanie w tych wyborach, bo jednak żałuję, że nie wychowaliśmy młodych działaczy, którzy by mogli podjąć.
Wyprzedził pan moje pytanie właśnie, bo chciałem zapytać o to, czy nie brakuje panu tutaj szczególnie na północy województwa, bo rozmawiamy na antenie Radia Gorzów i patrzymy na wszystko z północy województwa, młodych kadr.
No trzeba przyznać, że propaganda nie tylko z lewej, z prawej strony, w ogóle jakoś wszyscy nie lubią PSL-u. Nie wiem dlaczego. Przyznam się otwarcie, że jest to partia nie tylko z tradycjami, ale ja w październiku będę obchodził 60-lecie wstąpienie do ruchu ludowego na Politechnice Poznańskiej, gdzie nie myślano nic o ZSL-u.
Ale ja to przypomina się korzenie PSL-u z ZSL-em, tak?
Ale ja dlatego wstąpiłem, bo dla mnie ważny był ten ruch. Ja wiedziałem, jakie problemy są na wsi. Jak tych rolników wszyscy wykorzystują, poczynając od władzy, kończąc na handlarzach, zawsze ich oszwabiali, to znaczy pozbawiali tego przyzwoitego zarobku. A jednocześnie rolnik indywidualny, a także rzemieślnik, to oni utrzymali ten, jakby to powiedzieć, element, tą iskrę gospodarki rynkowej. I dzięki temu, wchodząc do Unii Europejskiej, Polska tak szybko ruszyła do góry.
A dzisiaj słyszymy, rolnicy to przedsiębiorcy, nowoczesny sprzęt, nowoczesne traktory, to wygląda już inaczej.
Ja wiem, ale kłopot pozostaje ten sam. Przyroda, susza, z drugiej strony ceny.
Sam, rolnicy sami zostają z potencjalnymi kłopotami?
Tak. Trzeba przyznać, że nikt się nie martwi o nich.
A słynna sprawa jabłek, prawda? Kłopot, kiedy nie było odbioru jabłek.
No, ustalono, że będzie skupywane państwo z Pomorze, ale to jak zazwyczaj bywa. Masz jabłka, masz za dużo, martw się sam. Tego nie można, bo u nas system nie jest taki jeszcze silny, aby wszelkie nadwyżki w sposób racjonalny zagospodarować. Nawet bez szkody dla rolnika. Ja rozumiem, cena będzie mniejsza, no ale ten zbyt nie będzie się marnowało. Bo to, co najbardziej boli rolnika, jeżeli ma zaorać, załóżmy pole truskawek.
Potem jest to niewykorzystane, tak?
Niezebranych, nie? No ale czasem tak bywa.
To są problemy, o których będziemy słyszeć w kampanii wyborczej PSL-u?
Tak, oprócz tego na pewno potwierdzamy to, że wszelkie w tej chwili rzeczy związane z programem socjalnym.
Emerytura bez podatku chociażby, tak?
No to dla nas jako dodatkowe. Natomiast chcemy utrzymać to, co zostało zrobione przez PiS. Tego nie będziemy starali się, żeby to zabrać, czy jak. Jest to jednak pewnego rodzaju wspomożenie ludzi biednych. Choć i w tej chwili nawet i bogatych, ale ja rozumiem, że dziecko jest dziecko, obojętnie z której rodziny, to te 500 zł mu się należy.
Z pomysłów właśnie socjalnych ZUS musi być dobrowolny, mówił przewodniczący Kosiniak-Kamysz i niektórzy ekonomiści złapali się za głowę, kiedy usłyszeli taki pomysł.
No, jest taka sprawa, że wszyscy, którzy pracują teraz w tak zwanych jednoosobowych firmach, no starają się ten ZUS zrobić od najniższej płacy. Pewnego rodzaju jest to też nagięcie, bo kiedy odchodzi na emeryturę, jego emerytura jest bardzo mała.
Nie będzie większa, jeśli nie będzie płacił.
No to się zgadza. I w związku z tym i tak on przechodzi później na garnuszek państwa. Jeżeli by się tak wprowadziło, że ZUS dobrowolny, no to każdy by był odpowiedzialny za siebie.
Wierzy pan w taką odpowiedzialność? No. Przewidywalność? To nie stworzy problemów społecznych w przyszłości?
I tak będą problemy, bo bez względu na to, czy płacimy, czy nie płacimy, to zmniejszenie ilości ludzi pracujących, zwiększenie ilości ludzi, którzy są na emeryturach, rentach, powoduje, że ZUS staje się niewydolny. I dlatego musimy stworzyć coś, no ja uważam, po pierwsze rodzina, opieka rodzinna, bo ja rozumiem, że pozbywanie się osób starszych, pchanie ich tam do domów opieki społecznej czy innych, no to jest wygoda dla młodych.
Ale słyszymy o programach, które mają uaktywnić seniorów, prawda? Programy senioralne, między innymi w Gorzowie, Karta Seniora i tak
nie,
dalej.
Nie, no, jedno było, co dobrze, co wymuszało, to było te 67 lat pracy. To wymuszało. Teraz można też, ale to jest dowolność. I pracodawca albo i nawet ten, który już nabywa prawo rentowe, mówi, co ja się będę tutaj jeszcze dalej bawił, a dorobię sobie, że tak powiem, po godzinach czy gdzieś, dodatkowo, a idę tak na emeryturę. I bierze emeryturę i dorabia. Natomiast przymuszenie to powodowało, że ten, kto nie mógł faktycznie ze względów zdrowotnych, to musiał mieć zaświadczenie i to powodowało, że jednak wydłużenie czasu pracy dawało możliwość zabezpieczenia rąk pracy dla rozwijającego się przemysłu, handlu, usług.
Inny z problemów. Szef Ludowców wezwał do ponadpartyjnego, ponadpolitycznego, jak to nazwał, paktu na rzecz służby zdrowia. Uzdrowimy służbę zdrowia we współpracy i do tego wzywam wszystkie partie opozycyjne i partie koalicji, wszystkich, którzy startują w wyborach. No ale tu jest chyba wspólny mianownik. No wszyscy chcą uzdrowić służbę zdrowia, tylko jakoś nie wychodzi.
No, po prostu budżetowanie szpitali powoduje, że jak przekroczy się budżet, a są chorzy, to albo ich się nie przyjmuje, albo przyjmuje się i ten budżet naraża się, to znaczy jest przekroczony i są straty. Ja uważam, że po pierwsze, pieniądz powinien chodzić za człowiekiem.
Czyli za pacjentem w tym przypadku.
Za pacjentem. Po drugie, ważne jest, żeby w każdym ze szpitali, który prowadzi ten, istniał system tak zwany, bo na przykład wprowadzenie ilości pielęgniarek w wydziale czy tam oddziale powoduje...
Zmniejszenie tej ilości teraz, tak?
Nie to, że zmniejszenie, ale jeżeli się podejmuje ustawę, że się zwiększa, a pielęgniarek nie ma, a trzeba przestrzegać prawo, w związku z tym zamykają się oddziały.
Zmniejsza się liczbę łóżek.
Zmniejsza się... To powinniśmy dojść do tego, jak zapewnić pacjentowi opiekę przy na przykład zmniejszonej ilości pielęgniarek. Natomiast każde wchodzenie, bo są szpitale, które mają dobrych fachowców, mają dobrą opiekę, one nie narzekają. One po prostu tworzą te dobra. No i inwestowanie w sprzęt, diagnostykę. Tak jak ostatnio na posiedzeniu.
To wszystko są duże koszta i to wszystko wymaga dużych nakładów finansowych.
No, zgadza się. Może pół kilometra ścieżki rowerowej mniej.
Ale to też zdrowie, akurat ścieżki rowerowe.
Nie, ale mówię, a kupiony sprzęt, tak jak na posiedzeniu ostatnim sejmiku, mówiono o tej bakterii New Delhi.
W Zielonogórskim
szpitalu. No i okazuje się, że oni mieli sprzęt, który przesiewowe badania, wynik był po 2 dniach. Natomiast wydzierżawili nowy sprzęt, który podaje wynik po 2 godzinach. I jeżeli my będziemy wyposażeni w taki sprzęt, to szybko rozpoznamy chorobę, szybko rozpoznamy te bakterie i łatwiej nam będzie leczyć. Natomiast jeżeli.
Czyli oszczędności w Zielonogórskim Szpitalu zdecydowały o tym, że teraz jest taki kłopot? Czy nie.
Nie, to.
Nieodpowiednie nakłady finansowe?
No, szpital się rozbudowuje. Pewną materię ma starą, jakby to powiedzieć. Nawet te, że tak powiem...
Mury.
Mury, czy rogi w podłodze, a nie takie jakieś takie. Powoduje, że ta bakteria gdzieś tam łatwiej się utrzymuje, trudniej ją pozbyć.
I to jest wytłumaczenie, pana zdaniem?
Nie, tłumaczenie. No, tłumaczenie są pewne procedury. Ja z jakimś takim niepokojem odniosłem rozmowę pana wojewody Dajczaka, który autorytatywnie powiedział, tak, przysłano im pacjenta, który był opisany, że ma bakterię tą New Delhi, a oni nic nie robili. Okazuje się, że ten pacjent nie był opisany i tam nie było wskazane, że ma tą bakterię.
Sprawę zbada prokuratura, tak? Także będziemy znali wyniki tego śledztwa. Powracając do wyborów. Koalicja z Kukiz 15, to jest wartość dodana do PSL-u, czy to może być, jak mówi młodzież, plecak, który będzie ciążył w trakcie wyborów? Nie, dzisiaj się przypomina wymiany zdań pomiędzy PSL-em a Kukizem i tak dalej.
To dajmy temu spokój. Natomiast na pewno będzie to wartość dodana. Jest to troszkę inne środowisko. W każdym razie...
Przyzna pan, że środowisko... nieobliczalny, to może za mocno słowa, ale Paweł Kukiz w polityce nie działa standardowo.
Ja wiem, ale czasem takich optymistów i wizjonerów czasem polityka potrzebuje. Ja uważam, że to będzie wartość dodana.
A to nie będzie tak, że to są szeregi, które najszybciej opuszczą koalicję po wyborach na przykład?
No, ja,
nie ma takiej obawy?
Ja ciągle w jakiś sposób nie to że nie szanuję, ale no, jakoś nie lubię, kiedy ludzie zdradzają pewne rzeczy. Jeżeli ktoś startował, spisał, później chce przejść do PO lub odwrotnie, to już dla mnie jest no, jakieś takie nagięcie nie tylko prawo.
Ale zdarzają się takie sytuacje no, bardzo zdarzają. Często w polityce.
Zdarzają się, ale nie powinny się zdarzyć.
Na koniec pytanie. Właśnie, czy PSL wewnątrz struktur stawia sobie takie pytanie? Przekroczymy próg wyborczy, czy nie? Czy nie ma takich obaw?
Nie, nie ma obaw. Powiem krótko, jak tutaj nawet w naszym województwie według moich rozeznań to tak 5 mandatów poselskich weźmie PO, 5 PiS, 1 SLD i 1 PSL. Bo tak było.
Zobaczymy.
I tak będzie.
Zobaczymy, czy to są słowa, które się potwierdzą, które potwierdzą wyborcy, bo to oni będą wybierać. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jan Świra, poradny Sejmiku Lubuskiego, kandydat do Sejmu Koalicji PSL, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.